Witold Ruciński, na co dzień leśniczy w Nadleśnictwie Dobrzane i jednocześnie radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Zaczniemy od tego, czym żyjemy wszyscy, czyli afrykańskie upały. Te, wydaje się, nas opuściły, jednak leśnicy wciąż apelują o ostrożność w lesie, a zwłaszcza o niewypalanie ściernisk. Czy to oznacza, że dalej mamy zagrożenie pożarowe?
Zagrożenie pożarowe zawsze istniało, szczególnie w okresie, począwszy od wczesnej wiosny, po późną jesień, kiedy ścioła jest sucha, kiedy trawy są suche. Wtedy to zagrożenie jest bardzo duże. W lasach najczęstszą przyczyną to jest nieostrożność, powstawanie pożarów spowodowana bytnością społeczeństwa, które w szerokim zakresie korzysta z dobrodziejstw lasu, czyli zbieranie grzybów, jagód, malin, jeżyn, co tylko las da, runa. I z reguły po takich, czy też spacerach rowerowych, pieszych, trafiają się pożary. To są takie, powiem, że tragiczne rzeczy, bo to wynikają z nieświadomości, z nieopatrzności, z nieostrożności.
A jakie konsekwencje tak naprawdę niesie pożar lasu?
Pożar lasu niesie konsekwencje na tyle, na ile las ma żywotność. Załóżmy, że przeciętnie od momentu zasiania się, czy też posadzenia, do momentu gospodarki zmieniającej, czyli ustalającej następne nowe pokolenie, to upływa około 100 lat, nie?
To nie mało.
Te konsekwencje są mniej więcej na 100 lat, bo to, że widzimy skutki tego pożaru w postaci spalonych drzew, jest to oczywiście strata jakaś gospodarcza, przyrodnicza, ale nie jest to wszystko, co widzimy. W glebie żyje edafon. Ten las stanowi schronienie dla wszelkiego rodzaju organizmów małych, dużych, jakie byśmy tylko nie wzięli. To jest, ja zawsze się cofam do definicji lasu, którą tam wyniosłem ze szkoły podstawowej. Jest to zbiorowisko roślin, ludzi, zwierząt. Wszyscy tam żyją w jakiś wspólny, jeden wielki organizm.
Co w takim razie powinniśmy zrobić, żeby nie doprowadzić do pożaru lasu? Jak budować tą świadomość człowieka?
Myślę, że tą świadomość trzeba budować od najmłodszych lat. Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. Przemawiać. W lesie jest miejsce naprawdę na wszystko. Są miejsca wyznaczone do palenia ognisk. Nie ma miejsca oczywiście do palenia papierosów i rzucania tych papierosów, niedopałków, obojętnie gdzie.
Zdarza się, że to jest ten najczęstszy powód pożarów?
Bardzo często się zdarza, że to jest przyczyną właśnie pożaru.
Czyli jedynym sposobem, żeby chronić las, zwłaszcza w okresie takich upałów, to jest zakaz wstępu do lasu. Kiedy on jest wydawany?
Zakaz, jest ostateczność? Zakaz wstępu do lasu to jest ostateczność, bo presja społeczeństwa jest tak duża na korzystanie, że trudno to w jakikolwiek sposób zatrzymać, zahamować, bo turysta niekoniecznie chodzi tylko po tych ścieżkach udeptanych, wyznaczonych i miejscach. On penetruje praktycznie całe środowisko
zwłaszcza
leśne.
Jak poszukuje grzybów, a są grzyby w lesie?
No w tej chwili przy tych upałach grzybnie się niestety nie rozwijają, ale liczę na to, że jeszcze przed nami będzie długa, piękna polska jesień, która da nam grzyby.
Całe to bogactwo lasu. Niespełna miesiąc temu prezydent Andrzej Duda podpisał kolejną nowelizację ustawy o prawie łowieckim. Czego tym razem dotyczą te zmiany?
Są to zmiany kosmetyczne, może nie spełniają wszystkich oczekiwań, które mieliśmy nadzieję, że zostaną spełnione. Przede wszystkim chodziło o to, żeby odciążyć gminy, które nie były przygotowane do spełnienia tej funkcji, czyli bycie, że tak powiem, szefem tej komisji, która będzie szacowała szkody łowieckie. Po pierwsze, nie mieli odpowiednio przygotowanych
pracowników,
nie mieli odpowiedniego zaplecza finansowego, bo to spadło na ich kark tak sobie. No sołtys szedł szacować te szkody, dokładnie nie wiedząc po co i na
co. Czyli ta zmiana wydaje się być na plus.
Ta zmiana wydaje mi się, że jest na plus. Powiem tak, że Zodry są jednostką państwową, tak, i utrzymywane są przez państwo, więc rzeczą naturalną jest to, że oni powinni to wykonywać. Tym bardziej, że oni są specjalistami w zakresie rolnictwa, a te szkody łowieckie głównie dotyczą rolnictwa.
To w takim razie oznacza, że najprawdopodobniej nie będzie kolejnych protestów. Bo przypomnijmy, w marcu nowelizacja jednak wywołała taki sprzeciw ze strony tego środowiska łowieckiego.
Środowisko łowieckie broni swoich interesów. Tak jak i rolnicy bronią swoich interesów, tak i środowisko łowieckie broni swoich interesów. Trzeba sobie zdać sprawę z jednego. Struktura własności zwierzyny jest taka, że właścicielem zwierzyny jest skarb państwa. Koła łowieckie natomiast, zarządcy, dzierżawcy owodów łowieckich pracują na własności będącej skarbem państwa.
A tej zwierzyny dosyć dużo w lasach.
Zwierzyny jest bardzo dużo i tutaj może jest główny problem, że należałoby rozważyć, jak doprowadzić stan czy ilościowy tej zwierzyny do gospodarczo ilości gospodarczo znośnych. Z tym jest problem. Ale ten problem wiąże się z tym, że na dzień dzisiejszy jeszcze nikt nie wypracował i podejrzewam, że w najbliższym czasie się to nie stanie metody skutecznej w 100% co do inwentaryzacji zwierzyny. A inwentaryzacja to nie tylko inwentaryzacja ilości osobników, również inwentaryzacja osobników pod względem wieku i płci, co stanowi o potencjale rozrodczym.
Tak. A których zwierząt jest najwięcej? Co możemy spotkać w lasach?
W lasach w tej chwili jest dosyć duża populacja zwierzyny połowej. Tutaj mówimy o jeleniu, sarnie. I drugim takim gatunkiem jest dzik. Niestety, który opanował jest całe środowisko.
Czasem jest atrakcją, tak, bo
nawet środowisko wysoko zurbanizowane.
Doskonale znamy te przypadki, choćby w Międzyzdrojach czy w Świnoujściu, kiedy tych dzików naprawdę możemy sobie pooglądać całe chmary. W tym tygodniu powinny być również protokoły przygotowane i dotyczące spraw strat spowodowanych przez suszę w rolnictwie. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja rolników w województwie? Czy ona jest naprawdę tak trudna, jak się mówi?
Z tego tytułu, że jestem biegłym sądowym, między innymi od szacowania szkód łowieckich, to mam okazję jeździć praktycznie po terenie całego województwa i muszę powiedzieć w ten sposób, że moje spostrzeżenia są takie, że na glebach dobrych te urodzaje, jeżeli chodzi o ziminy, są zadowalające. Tam aż tak dotkliwych strat nie ma, ale już przy glebach mozaikowatych wszelkie słabsze gleby o słabszej bonitacji już pokazują, że pojawiły się straty.
Natomiast mówiło się o tych roślinach strączkowych, o krzewach owocowych.
Jeżeli chodzi o zboża czy rośliny uprawiane w formie od wiosny do jesieni, czyli mam tutaj na myśli rośliny okopowe, czy zboża jare, czy kukurydze, to tutaj mogą być straty bardziej dotkliwe.
Jest pan również w Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Podsumowując naszą rozmowę, powiedzmy, jakie sprawy wysuwają się jeszcze na pierwszy plan?
Zawsze na pierwszym planie są drogi, jeszcze raz drogi wojewódzkie. Bardzo się cieszę, że
te się pomału budują.
Pomału się budują. Drogi wojewódzkie nie są w najgorszym stanie. Chciałoby się oczywiście, żeby to było zawsze lepsze. Cieszę się, że droga wojewódzka 142 została oddana do użytku, co na pewno Stargardzianie
wiele osób się cieszy.
Odczuli, bo ten ruch, natężenie ruchu duchu w Stargardzie zmalało, te korki zmalały, aczkolwiek nie tak do końca.
No musimy jeszcze poczekać, aż zakończą się miejskie inwestycje.
Ale jest już fajnie, do Szczecina można dojeżdżać, często dojeżdżam i jestem szczęśliwy z tego powodu, bo akurat nie za mojej kadencji to te dwa odcinki drogi zostały domknięte, z czego się bardzo cieszę. Mhm.
A jakie takie wyzwanie przed państwem stoi jeszcze?
Jakie wyzwanie
przed państwem? O czym dyskutujecie na komisji?
W tej chwili to powiem, że już dyskusje na komisji się zakończyły. Tak, już każdy żyje nowymi wyborami. Jak to będzie, jaki będzie układ polityczny w sejmiku, bo sejmik to jest taki mały regionalny sejm, tak? Jakbyśmy wzięli pod uwagę ilość posłów, a ilość radnych sejmików, mniej więcej te liczby się pokrywają.
Na te pytania odpowiedź poznamy już niebawem, bo wybory coraz bliżej. Naszym dzisiejszym gościem był Witold Ruciński, na co dzień leśniczy w Nadleśnictwie Dobrzane i wspomniany przez nas radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.